Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Basałygo, a z nami pani profesor Aneta Zelek z Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. Dzień dobry pani.
Dzień dobry panu redaktorze, dzień dobry państwu.
Zawsze jak ze sobą rozmawiamy, to dzieje się coś nadzwyczajnego w ekonomii, w finansach. Nie inaczej jest tym razem. Rada Polityki Pieniężnej podwyższyła stopy procentowe. Co to oznacza dla zwykłego Kowalskiego?
Po pierwsze to muszę zaznaczyć, że to ruch, który był długo już wyczekiwany przez ekonomistów. Dlaczego? Dlatego, że inflacja nam się powoli wymknęła spod kontroli. No i tak naprawdę mamy dzisiaj do czynienia z blisko 6-procentową inflacją. To rekord. Od 20 lat nie widzieliśmy już tego zjawiska w Polsce. Ale to nie jedyny rekord, bo to oznacza jednocześnie, że to rekord, jeśli chodzi o wszystkie gospodarki Unii Europejskiej. Nigdzie, w żadnym kraju Unii Europejskiej inflacja nie zaszalała aż do tego poziomu. Decyzja Rady Polityki Pieniężnej, jak wspomniałam, długo wyczekiwana, albo inaczej powiem, bardzo, bardzo opóźniana przez Radę Polityki Pieniężnej, to jest bezpośrednia odpowiedź na to, jakie zagrożenia może pociągać ze sobą tak wysoka inflacja. No oczywiście ja nie muszę naszych słuchaczy przekonywać, że inflacja jest bardzo dokuczliwą chorobą gospodarki, bo po pierwsze uszczupla nasze zasoby w portfelach przez to, że wzrastają ceny oraz przez to, że złotówka traci swoją siłę nabywczą, no i też traci swoją wartość w stosunku do walut obcych. Teraz, czy wczorajszą decyzję Rady Polityki Pieniężnej powinniśmy przyjąć z takim entuzjazmem, jak dzisiaj przyjmują to ekonomiści, czy może powinniśmy się martwić? No oczywiście są tego pewne konsekwencje. Podstawowa konsekwencja dla Kowalskiego, pozwolę sobie się tak. Kolokwialnie wyrazić,
to jest kredyty. Taka...
Tak, że oczywiście każdy kredytobiorca powinien już wkrótce oczekiwać informacji od swojego banku, kredytodawcy o tym, że oprocentowanie jego kredytu odpowiednio wzrosło. Oczywiście zanim wpadniecie państwo w histerię, to ja uspokajam. Ten wzrost stopy procentowej, który ogłoszono wczoraj, jest minimalny. Wręcz powiedziałabym, to jest mikry wzrost. 0,4 punkta procentowego i ostatecznie dzisiaj podstawowa stopa NBP będzie wynosiła 0,5%.
Bo przypomnijmy, że już było 1,5, prawda?
Oczywiście przed pandemią, pamiętajmy, przedpandemiczny stan to było 1,5% i to stosunkowo długo się na tym stabilnym poziomie utrzymywało. Czyli jeśli dzisiaj mówimy o tym, że chcemy wracać do przedpandemicznej normalności, to powinniśmy się spodziewać, że stopa procentowa będzie ciążyła w kierunku tego 1,5-procentowego poziomu. Nieszczęście polega na tym, że przed pandemią nie mieliśmy do czynienia z inflacją. Ja przypomnę państwu, przed pandemią wręcz mieliśmy do czynienia z okresową, sezonową deflacją, czyli ceny w niektórych kategoriach spadały. Wtedy nie było potrzeby podnosić stóp procentowych. Dzisiaj musimy oczekiwać, mówię to z całą odpowiedzialnością, musimy oczekiwać, że to była pierwsza serii decyzji Rady Polityki Pieniężnej. Musimy oczekiwać, że pojawią się następne zwyżki stopy procentowej. Całkiem na ucho naszym słuchaczom, zaniepokojonym kredytobiorcom podpowiem, jeśli ktoś z państwa ma taki potencjał i możliwości, proszę teraz szybciutko nadpłacić kredyt, bo będzie drożej.
Pani profesor, te ceny, galopujące ceny widać przede wszystkim na stacjach paliw. Paliwo już przekracza 6 zł, ale też jest ryzyko, że zwykłe gospodarstwa domowe także zostaną dotknięte podwyżkami, bo to, o co się najbardziej martwią, to drożejący prąd. Ten prąd zaczyna drożeć do tego stopnia, że podobna sytuacja jest także w Czechach. Tam premier rządu zapowiedział, że zostanie tymczasowo zniesiony VAT, 21-procentowy VAT na usługi energetyczne.
Na energię. Tak. Zacznijmy może od tego, jakie są przyczyny i przesłanki tego, że prąd drożeje. I tutaj wyjątkowo zwrócę państwa uwagę na to, że jeśli chcemy rzucić oskarżenie w kierunku, nie wiem, na przykład rządu, że rząd nam powoduje podwyżki, to jest nieprawda. To oczywiście jest zjawisko globalny. My dzisiaj w światowej gospodarce jesteśmy w przededniu wręcz ogłoszenia czegoś, co nazwiemy kryzysem energetycznym, czyli przypominają się nam lata 73-75, potężny kryzys energetyczny wywołany ogromnym wzrostem ceny ropy naftowej. To, co dzisiaj obserwujemy na rynkach światowych, jeśli chodzi o ceny podstawowych surowców, mam na myśli węgiel koksowniczy, mam na myśli gaz i mam na myśli ropę naftową, to jest zupełnie bezprecedensowy wzrost cen tych surowców. Wystarczy powiedzieć, że węgiel kosztuje dzisiaj 2 razy tyle, niż kosztował jeszcze w lipcu, a więc chodzi o bardzo dynamiczną zmianę, bardzo gwałtowną zmianę i ona w ten sposób wywołuje taki poważny szok. A więc po pierwsze, drożejący prąd to efekt globalnych zjawisk. Do tego musimy doliczyć problemy z naszą wartością złotówki, czyli kursy walut częściowo będą oddziaływały bardzo niekorzystnie na krajową cenę. I my się przed tym nie wybronimy i nikt już nie ukrywa tego, że nas czekają kolejne podwyżki. Podwyżka gazu już została ogłoszona, a teraz Urząd Regulacji Energetyki ma zdecydować o poziomie możliwych podwyżek cen energii w Polsce. To przykre, co powiem, ale szacuje się, że to będzie wzrost między 15-30%, jeśli chodzi o energię na potrzeby przemysłu, a dla potrzeb gospodarstw domowych musimy się liczyć z blisko 20% wzrostem cen. No i teraz przechodzę szybciutko do Czech i do premiera Babisza, który ogłosił, że ma pomysł na to, jak troszeczkę zbuforować ten ciężar rosnących cen energii w Czechach i zaproponował, że na pewien czas zostanie zawieszony podatek VAT od energii, a tam wynosi 21%, jak pan redaktor słusznie zauważył. No to już tutaj będę musiała powiedzieć tak, ja tak całkiem na serio nie brałabym tych zapowiedzi premiera Babisza dla Czechów z dwóch przyczyn albo z trzech przyczyn. Pierwsza przyczyna to taka, otóż ta wypowiedź trafia nam się w apogeum kampanii wyborczej. Przypomnijmy, że zbliżają się wybory w Czechach i
tak,
premier
to
Babisz
prawda.
To i on nie może sobie dzisiaj pozwolić na to, żeby wywołać jakikolwiek niepokój społeczny, a rzeczywiście ceny energii są mocno drażniące. Po drugie w końcu, premier Babisz sam powiedział, że to będzie czasowe zawieszenie podatku VAT i wrócimy do podatku VAT na energię, kiedy ceny energii na rynkach światowych spadną. Och, uwaga, szanowni państwo, analitycy, eksperci szacują, że to będzie długotrwały trend. To nie jest jakiś przypadek, to nie jest krótkotrwała korekta, że podrożały nam źródła energii. No i w końcu trzecia przyczyna, dlaczego nie uważam, że to jest dobre rozwiązanie, bo o ile stosunkowo łatwo jest zawiesić jakieś pobieranie jakiegoś podatku, to proszę sobie wyobrazić, jaką sensację będzie musiało wywołać przywrócenie tego podatku. To jest zawsze zagranie niepolityczne i nieopłacalne politycznie. Czy bardziej opłacalnym jest propozycja polskiego rządu? Bo uwaga, polski rząd zapowiada, że powstanie specjalny fundusz wsparcia takiego energetycznego, z którego ma skorzystać bodaj 10% tych najmniej uposażonych gospodarstw domowych, które będą mogły liczyć na różnego rodzaju rekompensaty z powodu podrożenia prądu. No i tu znowu mi się wydaje, że to jest troszkę taka bójda na resorach, bo przypomnę państwu, że minister Sasin zapowiadał już dawno, ponad rok temu, że będzie fundusz rekompensat po ostatniej podwyżce prądu i nie doczekaliśmy się żadnego aktu wykonawczego i żadnych rekompensat w tej sprawie.
Przejdźmy teraz na rynek, na sprawy europejskie. Komisja Europejska blokuje pieniądze na Krajowy Plan Odbudowy dla Polski. To są grube miliony. Czym to skutkuje dla polskiej gospodarki? Wczoraj pan prezes Glapiński powiedział, że to w zasadzie nie ma żadnego znaczenia, czy my te pieniądze mamy, czy nie, dlatego że polska gospodarka jest w fantastycznym stanie, a to są i tak pożyczane pieniądze.
Tak, rzeczywiście prezes NBP, pan Glapiński, ogłosił wczoraj, że my mamy właśnie w Polsce cud gospodarczy, jakiego nie widzieliśmy od czasów rozbiorów. Szanowni Państwo, to jest nieprawda. Powiedzieć o tym, że to jest głupia propaganda, to nic nie powiedzieć. To po prostu wypowiedź, którą naprawdę trudno skomentować. Nie, szanowni Państwo, owszem, odczuwamy dzisiaj w Polsce ożywienie gospodarcze takie popandemiczne. Mamy bardzo dobry poziom popytu konsumpcyjnego. Niestety mamy dzisiaj w Polsce problem z drugim ważnym czynnikiem wzrostu gospodarczego, a mianowicie z procesami inwestycyjnymi. I tutaj wracam do Krajowego Planu Odbudowy. Otóż te uwięzione w Brukseli środki miałyby w Polsce pobudzić, wystymulować inwestycje, i to zarówno inwestycje przemysłowe, produkcyjne, jak i inwestycje infrastrukturalne. Oraz inwestycje bardzo ważne, na przykład w ochronę zdrowia. No, nasz spór z Komisją Europejską oczywiście ma swoje uzasadnienie i Komisja Europejska bardzo ostro postawiła warunek związany z taką klauzulą pieniądze za praworządność. Dopóki trzymamy ten tryb polityki, jaki obserwujemy w ostatnich czasach, albo ogłoszony przed chwileczką wyrok Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności części przepisów traktatów unijnych z polską konstytucją, pokazuje bardzo wyraźnie, że idziemy na zwarcie, że nie szukamy żadnego kompromisu. Obawiam się zatem, że te wielkie pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy się od nas oddalają, a nie przybliżają.
Pani profesor, właśnie chciałem się zapytać, czy bo prędzej czy później te pieniądze dostaniemy, tylko pytanie, czy potrzebujemy ich bardziej teraz, czy bardziej na przykład w przyszłości?
Bardzo mądrze postawione pytanie, właśnie do tego dążyłam. No oczywiście, kto wygrywa? Wygrywa ten, kto jest pierwszy, a więc te gospodarki, które już mają ten strumień pieniądza i już zaczynają te inwestycje, wyprzedzą nas z opóźnionych, na przykład pod względem konkurencyjności, tak? A więc to może mieć ostatecznie oddziaływanie w przyszłości na nasz eksport, na wyniki naszego handlu zagranicznego. Ostatecznie będzie to miało wpływ na wynik naszego wzrostu gospodarczego, podczas gdy odbudowująca się Europa z całym tym potężnym przecież zastrzykiem pieniędzy, jakim jest Fundusz Odbudowy po kryzysie, no będzie szła do przodu, my zdaje się będziemy gdzieś tam w ogonie. To jest naprawdę działanie niezgodne z interesem Polski, to co się dzisiaj odbywa. I mówiąc to, nie obwiniam Komisji Europejskiej, obwiniam dzisiaj rząd polski, który no bezpośrednio idzie tutaj na zwarcie i przynosi nam wielką szkodę. No i jeszcze jedno słowo. Nie wierzcie Państwo w te bujdy, które opowiada prezes NBP, mówiąc, że mamy pod dostatkiem kasiory, mamy pod dostatkiem pieniędzy i rzekomo to zagraniczni klienci stają w kolejce po pożyczki u nas w Polsce. To jest po prostu nieprawda. Wystarczy spojrzeć na stan finansów publicznych w Polsce. Rekordowo wysoki deficyt w budżecie i nigdy nie widziano jeszcze w Polsce dług publiczny na poziomie ponad 1,5 biliona złotych. Ten pierwszy bilion przy okazji, muszę to powiedzieć, zrobiliśmy w ciągu ostatnich 2 dekad, a te 0,5 biliona w ciągu ostatniego roku.
I tu musimy postawić kropkę na niemiłych informacjach, no ale tak to czasami bywa w pieniądzach, że czasami tych pieniędzy zwyczajnie nie ma. Rozmawiałem z panią profesor Anetą Zelek z Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. Dziękuję pięknie.
Dziękuję również.